Witam Was bardzo serdecznie.
Gdybym miał tak nazwać swoje kazanie, nawiązując z tego, co Kamil powiedział, to na pewno to nie będzie duchowe mleko. Raczej będziemy dzisiaj się żywić stałym pokarmem, a to wszystko na podstawie listu do Hebrajczyków, ponieważ wiele rzeczy, które tam jest zapisane, to jest raczej stały pokarm niż podstawy wiary, niż to, co autor listu do Hebrajczyków w rozdziale 5 nazywa jako podstawę o chrztach, o wkładaniu rąk i tak dalej. Chociaż myślę, że przynajmniej czasami i to jest gdzieś tam tajemnica, żeby te rzeczy dobrze zrozumieć. Kochani, zapraszam Was dzisiaj właśnie do listu do Hebrajczyków i powiem, że ten list jest rzeczywiście dla mnie osobiście bardzo wyjątkowy. Dlaczego wyjątkowy? Dlatego, że on pokazuje prawdy dotyczące, czy takie objawienie dotyczące Jezusa Chrystusa. I sięgając w ogóle ten list, biorąc go do ręki, i do czego bardzo Was serdecznie, gorąco zachęcam, żeby nawet po dzisiejszym rejestrze zrobić to, to kiedy już otworzymy pierwszy rozdział, widzimy, jak autor listu miał głębokie poznanie Jezusa Chrystusa. Jak głębokie rzeczy pisze już na wstępie swojego listu. Ale kiedy dotrzemy wytrwale do końca tego listu, to na samym końcu tego listu, autor tego listu pisze takie słowa. Mówiąc takie, można powiedzieć, podsumowanie tego wszystkiego, o czym pisał. Jest to 13, 22 werset, mówi tak: a proszę Was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, bo krótki list do Was napisałem. Czy on jest krótki? Nie wiem. Nie kategoryzowałbym jako krótki list, chociaż może w perspektywie pisania tego listu był krótki. To rzeczywiście jest to słowo zachęty. Kiedy przeczytamy cały list, to chociaż ma wiele napomnień, chociaż wiele rzeczy jest tam bardzo głębokich, to jest to zdecydowanie słowo zachęty. Do czego ten list zachęca? Przede wszystkim, kiedy spojrzymy na ten list, do wiernego wytrwania w Jezusie Chrystusie, do tego, żeby w naszym życiu przejawiała się moc zmartwychwstałego Chrystusa, żeby te nasze życie, było Jego życie było widoczne w naszych działaniach, w naszych decyzjach, w tym, jak żyjemy, jak myślimy. I to ma być świadectwem obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I autor listu tak przedstawia Chrystusa, tak chce namalować ten obraz, żeby to było możliwe. Żeby zachęcić odbiorcę swojego listu, żeby patrząc na Jezusa, to wszystko było w ich życiu jakby obecne. Dlatego mówi, to jest słowo zachęty. To jest, ono ma do czegoś zachęcić. I pomimo, że ten list jest głęboką kopalnią wszystkiego, wielkich, głębokich prawd, które są tam zawarte, no to nie sposób dzisiaj o wszystkim powiedzieć, a nawet nie wiem w ilu procentach, czy będziemy w stanie 10% zahaczyć tego, co ten list mówi. Ale chciałbym, żebyśmy się skupili na jednej rzeczy, bo jak się skupiamy na wielu rzeczach, to gdzieś może nam coś uciec. Natomiast pragnę, żebyśmy się skupili na obrazie Chrystusa jako kapłana. Myślę, że to jest coś, o czym takie mam wrażenie nie mówiliśmy tutaj na tym miejscu. Nie przedstawiliśmy tego obrazu. Jest to dość trudny temat. I zdaję sobie sprawę już na początku, że nie wyczerpiemy go 100%. Bo musielibyśmy kilka kazań na ten temat poświęcić. Ale chciałbym, żeby coś na końcu w naszych sercach zostało. Więc zapraszam Was do listu do Hebrajczyków 4 rozdziału od 14 wersetu i poniżej. Tutaj autor pisze takie słowo. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz uczonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. I zatrzymajmy się na chwilę. Co czujesz, kiedy czytasz te słowa? Co to jest za obraz w ogóle kapłana wielkiego, który przyszedł przez niebiosa, Syna Bożego? Jakie duchowe prawdy ukrywają się za tym stwierdzeniem? W tym fragmencie od razu, jak tak spojrzymy, to autor listu pragnie wskazać na Jezusa, pokazując na jego wyjątkowość, mówiąc, że mamy, że nie mamy takiego wielkiego kapłana jak Jezus. Nie ma takiego. On mówi, że on jest współczujący naszym słabościom. Tam jest też takie słowo użyte, jakby współuczestniczący, z wyjątkiem grzechu oczywiście, czyli jakby współodczuwający, jakby rozumie do bólu, bardzo głęboko rozumie, co człowiek przechodzi. I mówi, nie ma takiego kapłana, więc mając takiego kapłana, autor listu mówi, w związku z tym, że tak jest, mamy z odwagą i ufnością przystąpić do tronu łaski. Czyli by nie było to możliwe, gdyby nie kapłan. Nie byłoby to możliwe. I w takiej tradycji żydowskiej Żydzi dokładnie wiedzieli, o czym autor listu do Hebrajczyków pisze. Ja będę pragnął troszeczkę to zgłębić razem z wami, ponieważ to, co przeczytaliśmy teraz, to jest to pewien skrót myślowy. I jest tam zawarta bardzo głęboka treść. Z Księgi Prawa wiemy, że kapłaństwo zostało dane, ustanowione przez samego Boga i było regulowane przez przepisy Starego Testamentu. Tam były dokładnie zawarte informacje konkretne, w jaki sposób mają być kapłani wybierani, jakie ofiary mają składać, po co te ofiary były składane. Mamy Księgę Kapłańską, trzecią Księgę Mojżeszową, która bardzo dokładnie to wszystko opisuje. Kiedyś dla mnie mój wykładowca właśnie ze Starego Testamentu powiedział tak, to był człowiek, który zajmował się tylko i wyłącznie Księgą Kapłańską. On był jakimś tam doktorem, profesorem, już nie pamiętam tytułu naukowego, ale z tej księgi. I on mówi tak, to co jest tam zawarte, to co jest tam, jaka głębia tam jest zawarta, jeżeli mówi tak, zrozumiesz tą Księgę Kapłańską dobrze, to zobaczysz, co się wydarzyło tak naprawdę w Chrystusie Jezusie później. Dopiero zgłębienie tych rzeczy, jakby zobaczenie tego obrazu, bo tam jest niezwykły obraz, prawdy, które się za tym kryją, pokażą coś więcej niż tylko jakby rzecz taką ogólną, jeżeli chodzi o Chrystusa. Ale my tak nie będziemy wchodzić w Księgę Kapłańską, nie? Ogólnie Stary Testament pokazywał, jak bardzo wielką rolę pełniło kapłaństwo w Starym Testamencie. Dlaczego ono było tak ważne? Przede wszystkim dlatego, że kapłani, my często tak patrzymy na kapłanów, jakby jeżeli czytamy o kapłanach, to nam się kojarzą głównie ze składaniem ofiar, z tym, że lud grzeszył, kapłan składał ofiary i lud był oczyszczany. Mamy bardzo zawężone jakby patrzenie się na kapłanów. W Starym Testamencie kapłani nie tylko do tego służyli. Oni przede wszystkim występowali jako pośrednicy między Bogiem a ludźmi. Oczywiście w tym pośrednictwie zawarte było składanie ofiar, ponieważ nie mogli ludzie przystępować do Boga, nie mogli być w relacji z Bogiem, nie mogli trwać w przymierzu z Bogiem z grzechami. Po to były składane ofiary, po to było oczyszczenie różnego typu, żeby tą relację z Bogiem i przymierze z Bogiem utrzymać. Więc kapłan odpowiadał za czystość, za to, żeby lud był w przymierzu z Bogiem. Występował jako pośrednik. On głosił też słowa, czytano Torę na przykład, jeżeli chodzi o lud, żeby lud wiedział, co Bóg chce w danym momencie, czy w ogóle czego chce od ludu, czego oczekuje. Więc oni odpowiadali za to. Interpretację też Tory, czyli to, co Bóg powiedział, co wypowiedział, oni to musieli głosić. Oni tego musieli nauczać, czyli to nie jest tylko zawężenie do składania ofiar. Jednak ich posługa była bardzo ograniczona, ponieważ wymagała, jakby prawo mówiło o tym, że ciągle trzeba było powtarzać jakby te składanie ofiar. Nie było takiej możliwości, żeby raz złożyć ofiarę za kogoś i ten ktoś był czysty, wolnym człowiekiem. Trzeba było powtarzać tą czynność non stop. Autor listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale pisze takie słowo, posłuchajcie, bo to bardzo ważne. Prawo bowiem, on tutaj się powołuje na prawo Starego Testamentu, czyli Księgi Mojżeszowe, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. Czyli jest problem, ludzie przychodzą, kapłan składa ofiarę, a autor listu mówi, no nie może być tak, że to będzie oczyszczone i koniec, tylko jest to nieustanne, ciągle, co roku. Gdyby tak było, żeby to się skończyło, czyli jest oczyszczenie, to autor pisze w drugim wersecie, w przeciwnym razie przestanąłby je składać. Dlatego, że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Czyli nawet nie oczyszczenie zupełne. I to zaraz tego będziemy. Ale przypomnienie. Czyli te same grzechy zostają, ale jest ciągle przypomnienie i składane ofiary, żeby na razie tak użyję tego słowa zniwelować to wszystko. Żeby zostać z przymierzem z Bogiem. Musiała być przelana krew. Ale autor w czwartym wersecie pisze tak. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. I to jest bardzo ważne słowo gładziła. Czyli sprawiała to, że one zostaną usunięte. Więc czytając ten tekst, z jednej strony autor listu Hebrajczyków, bazując na autorytecie Starego Testamentu, docenia to wszystko, co dotyczyło kapłaństwa, ale jednocześnie jasno stwierdza, że kapłaństwo to, według Starego Przymierza, było bardzo niedoskonałe i jest tak naprawdę cieniem tych rzeczy przyszłych. Czyli on mówi, to było dobre, to wszystko potrzebne było na ten czas, ale to było tylko cieniem duch przyszłych, tak naprawdę tego, co ma się później wydarzyć. Skoro tak, no to musiało być zastąpione przez coś, co jest bardziej doskonałe. Czyli nie pozwala usunąć grzechy, nie składać ciągle ofiar, coś, co będzie doskonałe. Teraz ważne jest, żebyśmy patrząc dalej na tekst, zobaczyli, że to kapłaństwo rzeczywiście musiało być zastąpione. I ciekawe jest to, w jaki sposób argumentuje to autor listu Hebrajczyków. On ma niezwykłe objawienie dzieła Jezusa Chrystusa. Z jednej strony widział Chrystusa jako uwielbionego, jako tego, który jest właśnie kapłanem, ale z drugiej strony opiera się na tradycji czy autorytecie, bym powiedział, Starego Testamentu. On używa takich słów, że to jest słabe i nieużyteczne. Jeżeli chodzi o Stare Przymierze, to tutaj sięgnijmy do 7 rozdziału i 11 wersetu. Bardzo ważne słowa powiem i powiem wam bardzo odważne w tamtym czasie, będąc świadomy tego, że pisze do Hebrajczyków, czyli ludzi wywodzących się z żydostwa, którzy doskonale znali ofiary, składanie ofiar, całą posługę kapłaństwo i powiedzieć, że jest coś nieużyteczne i słabe, no to odważne. Ale on to bardzo dobrze argumentuje. I tak mówi. W 11 wersecie. Gdyby więc doskonałość była osiągana przez kapłaństwo lewickie, że to było rzeczywiście możliwe, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Aarona, czyli zgodnie z przepisami prawa. A skoro się kapłaństwo, zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Bardzo ważne słowa. I w 18 wersecie mówi tak. Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości, nieużyteczności. No rzeczywiście poważny zarzut co do tego. Jednak to, jak uzasadnia autor listu Hebrajczyków, jest bardzo ważne. Bo słuchajcie, on jakby mając wgląd w Stary Testament, mówi, halo, ale to było zapowiedziane, drodzy Hebrajczycy. Jest o tym mowa w Starym Testamencie. Psalm 110, werset 4, mówi tak bym świadczył. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. On przedstawia ten fragment jako świadectwo Boże, które zapowiada, że nadejdzie inny, zupełnie lepszy kapłan na wzór Melchizedeka, który nie będzie miał początku ani końca, który będzie trwał na wieki i jego kapłaństwo będzie zupełnie inne, totalnie inne. I dalej autor pokazuje i udowadnia, że tym kapłanem, o którym mówi na wzór Melchizedeka, jest właśnie Jezus, który jest wybrany niezależnie od tych ziemskich obrzędów, czy dziedziczenia, czy czegokolwiek. Zupełnie inaczej. Mówi na wzór Melchizedeka. Nie chciałbym, żebyśmy się dzisiaj w to samego Melchizedeka wgłębiali, bo naprawdę nie starszy czasu. Ale zobaczcie, jak dalej pisze autor listu, że tak, 7 werset, 13 werset. Ten zaś, mowa o Jezusie, którym się mówi, należał do innego pokolenia. Czyli udowadnia, że to jest kapłan według wzoru Melchizedeka, według tego, jak jest zapowiedziane, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa może nic nie mówił. Rzeczywiście tak jest. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan, który stał się nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. I ukazuje się, że Jezus jako ten wielki kapłan czy arcykapłan przekracza ograniczenia kapłaństwa lewickiego. Ofiarowuje, nie tylko jest kapłanem, który składa ofiarę, ale ofiarowuje doskonałą ofiarę, jedną, raz na zawsze, zaspokajając te wymagania Boże co do sprawiedliwości. Czyli zobaczcie, Bóg wymagał sprawiedliwości od ludzi, ale nie było to możliwe do osiągnięcia, ponieważ ciągle te grzechy wracały. Ciągle one były przypominane i nie było możliwości, żeby woły, kozły zgładziły grzech. I w 9 rozdziale 11 wersie autor pisze tak. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako największy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew. Wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Wieczne odkupienie. Zostaliśmy wiecznie odkupieni. Bo Chrystus wszedł jako najwyższy kapłan. I to jest coś niezwykłego. Zobaczcie, że Jezus nie tylko składa ofiarę, ale jest również sam ofiarą. To jest ciekawa rzecz, że Chrystus, wiecie, tak sobie pomyślcie, że składasz ofiarę, ale ta ofiara nic ci tak naprawdę nie kosztuje. Przynoszą, składasz ofiarę, ta ofiara coś zaspokaja. Czyli nie coś, bo to, żeby lud został przymierzył. Ale Chrystus jako doskonały kapłan złożył ofiarę z samego siebie. I tutaj autor mówi tak, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu, uczynił to bowiem raz, ofiarowując samego siebie. To o czym mówimy. Pojednał lud z Bogiem na takich zasadach, że złożył samego siebie. To była doskonała ofiara. Czyli z jednej strony kapłan, a z drugiej strony jeszcze do tego doskonała ofiara, najdoskonalsza ofiara. I to spowodowało, że ludzie mają bezpośredni dostęp do Bożej obecności, do tego, żeby wejść do tego miejsca najświętszego. I do czego zresztą autor do Hebrajczyków dalej zachęca, bo posłuchajcie. Mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia, oczyszczone, bo kapłan najwyższy wszedł do miejsca najświętszego i złożył ofiarę samemu siebie. Dlatego mamy to oczyszczone sumienie i ciało obmyte czystą wodą. Jezus ustanawia w tym momencie nowe przymierze, bo tak jak czytaliśmy, że skoro stare jest przedawnione, jest słabe i nieużyteczne, no to trzeba ustanowić nowe. Jezus ustanawia nowe przymierze I to nowe przymierze jest żywe, dlatego że jest żywe, aktywne, dostępne dla każdego, kto wierzy w każdym czasie. Że nie tylko na jakimś momencie, na raz w roku możesz przyjść, ale jest żywe, jest aktywne w każdym czasie. I teraz bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć, tylko łykam. Chcę nawiązać do tego, o czym wcześniej mówiłem, że nie ma możliwości, żeby grzechy były zmazane. W tradycji żydowskiej zakrywanie grzechów było centralnym myśleniem na temat, jakby żeby grzechów nie było. Jest to bardzo mocno wyrażone w święcie Jom Kippur, czyli święcie pojednania, kiedy właśnie autor listu hebrajczyków do tego nawiązuje, że raz w roku lud, który jest świadomy swoich grzechów, wie, że zgrzeszył, a wie dlaczego. Dlatego, że było czytane prawo. Dlatego, że kapłani czytali prawo, mówili, co jest dobre, co jest niedobre, gdzie mają, którymi ścieżkami chodzić. Ludzie wiedzieli, że nie są w stanie tego wykonać, w związku z tym grzeszyli. Świadomość grzechu powodowała, że przychodzili do świątyni raz w roku. Była składana ofiara i w Księdze Kapłańskiej w 16 rozdziale od 30 do 34 czytamy, że Bóg właśnie ustanowił te święto Jom Kippur, czyli święto przebłagania, po to, żeby te grzechy były jakby zasłonięte przed oczami Boga. Ciekawe jest słowo, które w ogóle tu występuje, czyli przebłagać, jest to hebrajskie kapar, dosłownie oznacza zakryć. Czyli tak, w tej sali nikogo nie ma. Nie ma nikogo. Ale wy jesteście. Ogólnie jesteście. Ale jeżeli zakrywam swoje oczy, to nie widzę. Nie widzę was. Zobaczcie, że w tym kontekście kapłan składał ofiary, które przykrywały grzechy, ale nie spowodowały usunięcia tych grzechów. Te grzechy były zakryte przed oczami Bożymi, jakby Bóg nie widział. W związku z tym lud mógł mieć relacje z Bogiem, mógł trwać w przymierzu, ale grzechy istniały. I to był problem. Dlatego jakby autor listu Hebrajczyków udowadnia, pokazuje, że to nie było doskonałe. Że jakby zakrywało na pewien moment, bo za rok znowu przypominano te same grzechy i znowu musiała być złożona ofiara, bo te grzechy istniały. One nie zostały zmazane. Kochani, to było rozwiązanie tymczasowe w Starym Testamencie. Było tylko cieniem tego, co ma nadejść. W Hebrajczyków 10 rozdziale, 12 wersecie, jeszcze raz chcę to zaakcentować. Tu jest niezwykłe słowo, które pokazuje, co się wydarzyło. Mając ten kontekst tego przykrywania grzechów, tego zakrywania grzechów, co autor listu do Hebrajczyków mówi? 10 rozdział, 12 werset. Lecz ten, mowa o Jezusie, Mesjaszu, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga. I 14 werset. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Czyż to niesamowite? I teraz, trafiając do serc Hebrajczyków, ważne jest, żeby też mieć świadomość, że oni mieli tą świadomość, że to wszystko, o czym pisał autor listu Hebrajczyków, było zapowiedziane przez proroków. Między innymi Psalm 103, 12 werset mówi tak. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas nasze występki. To jest zapowiedź tego, że wiecie, zachód od zachodu jest oddalony tak, że nigdy się nie zetknął. Bo jest jeden na jednym końcu, a drugi na drugim końcu. Więc chyba dalej już nie można oddalić. Po prostu one są daleko, bardzo daleko. W związku z tym autor listu do Hebrajczyków mówi tak, zresztą cytując proroka Izajasza, mówi tak, te ich grzechów i nieprawości nie wspomnę. Tam, gdzie jest odpuszczenie, nie ma już ofiarowania za grzechy. Więc mówi tak, Izajasz to zapowiedział, bo on cytuje tutaj w 10 rozdziale, 17 wersecie Księgę Izajasza, 43 rozdział. powołuje się na to, co Izajasz mówił, że Bóg zawrze takie przymierze, które będzie powodowało to, że on nie wspomni więcej tych nieprawości, bo one zostaną zgładzone. Nie tylko zostaną zakryte i będzie potrzeba je ciągle przypominać, ale zostaną wymazane, zgładzone, jak wschód od zachodu, tak oddalił nasze występki. Powiem wam, no to jest coś niezwykłego. No tak moje serce przeszyło, że Pan przebaczył moje winy, że to zostało przebaczone, zapomniane, zapomniał o tym, nie wspomnę więcej. Ja nie będę tego wspominał, co ty zrobiłeś tam kiedyś. Ale idąc głębiej, to niezwykłe przejście z kapłaństwa aaronowego do kapłaństwa według Melchizedeka, czyli tego, który Jezus zapewnił, nie jest jakby czymś, co znowu coś trzeba robić, w sensie wykonywać jakąś pracę, ale jest przejściem od zewnętrznych obrzędów, rytuałów, do wewnętrznej transformacji serca. Coś jeszcze się wydarzyło. Coś, o czym zapowiadali prorocy. Znowu. I tutaj na przykład Jeremiasza cytuję z listu Hebrajczyków, mianowicie w 10 rozdziale i 16 wersecie, pisze tak. Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na umysłach. Więc zobaczcie, prawo jest coś więcej. Jest coś więcej niż tylko poczucie obowiązku, że muszę coś wykonać po to, żeby zadowolić sprawiedliwość Bożą. Ale jest coś, co Mesjasz wykona, co Chrystus wykona, mianowicie, że Bóg włoży w nasze serca swoje prawo. Że ono będzie w naszych sercach. Tam jeszcze ziomek nie będzie uczył drugiego ziomka, idź poznaj Pana, bo wszyscy mnie będą znali. Od najmniejszego do największego. Jakby coś się stanie we wnętrzu człowieka. Nie tylko zewnętrzne rzeczy, one też, ale przede wszystkim wnętrze człowieka. No i co się stało? Dzięki Jezusowi, dzięki Mesjaszowi, który przyszedł i tego dokonał, mogą ludzie mieć większą, czy taką naprawdę żywą relację z Bogiem. Prawdziwą relację z Bogiem. To było niemożliwe. I autor listu do Hebrajczyków to udowadnia, to argumentuje, to pokazuje. To jest słowo zachęty dla Hebrajczyków. Dlatego mówi tak, to jest jakby ten skrót myślowy, o którym mówiłem, bo mówiąc o kapłanie, mówiąc o jego wielkości, jakby zawarł tylko pewną cząstkę, o czym staram się wam dzisiaj powiedzieć. Ale mówi, skoro jest tak, skoro mamy tego wielkiego kapłana, który jest rzeczywiście według porządku Melchizedeka, który nie składa ofiar z cielców i wołów, bo to było wszystko niedoskonałe, ale wszedł do świątyni niebiańskiej z ofiarą z własnego życia. Skoro też wkłada wasze serca, wasze wnętrza, swoje prawo, daje łaskę, że nie musicie jakby pewnych obrzędów robić, żeby zadowolić sprawiedliwość Bożą, to mówi, przystąpcie więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Macie arcykapłana, on mówi. Macie go! Mamy coś! Ale nie coś, bo to jest coś ważnego, coś niezwykłego, dlatego on używa wielkiego kapłana. Ale jest coś jeszcze. Tamtych kapłanów było wielu. Bo to, że kapłan ileś lat żył, no to powodowało, że umierał i ktoś musiał kolejny przyjść na jego miejsce, składać ofiarę. To też była niedoskonałość. Czasami zawodziła, można powiedzieć, ludzkość, człowieczeństwo. To, kim człowiek jest, niedoskonałym sam. I autor mówi tak, że to było ograniczone w pewien sposób, ale Jezus żyje zawsze, by stawiać się za wami. Zawsze. To znaczy, że Jezus nie tylko wypełnił rolę kapłańską raz, ale coś jeszcze więcej mówi, że on jest teraz jako orędownik, czyli posługę kapłańską dalej pełni. Zresztą apostoł Jan w swoim liście mówi, że kto by zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Sprawiedliwego i tak dalej. To jest to samo. On zawsze żyje, by wstawiać się za wami. Czyli ty możesz zawsze przyjść do Niego, aby doświadczyć przebaczenia. Bo jesteśmy ludźmi, którzy uchybiają, którzy popełniają błędy i rzeczywiście może się zdarzyć, że natrafimy w swoim życiu na jakieś upadki, na jakieś trudności. Czasami nasze życie się toczy, różnie może się potoczyć, ale zawsze wiedz o tym, że masz orędownika u Ojca, który wstawia się zawsze. On zawsze żyje, a o tym jest Hebrajczyków mówi, zawsze żyje, jest żyjący. I on zawsze stawia się za nami. I to znowu ten skrót, który on użył w tym wcześniejszym fragmencie, mianowicie, że on współodczuwa. Czyli jest nie tylko w tym, że to nie jest takie automatyczne, jak u kapłanów, że ludzie przychodzili do kapłana, chcieli mieć przebaczone czy zakryte te grzechy, ale Jezus jakby współodczuwa to, z wyjątkiem grzechu tam zaznaczone jest, ale On rozumie to. I jakby pochyla się nad Twoim problemem. I chce go załatwić, chce go usunąć z Twojego życia. A więc przychodzimy nie do tronu sądu, ale autor listu mówi, przychodźcie do tronu łaski. Bo mamy kapłana, mamy tego, który złożył ofiarę, doskonałą ofiarę. Mamy tego, który żyje, który zawsze wstawia się za wami, więc możecie przychodzić do tronu łaski. To jest niezwykłe. Ale to są bardzo głębokie rzeczy. Ja mówię, że to będzie twardy pokarm. Ale w 5 rozdziale, 11 wersecie, autor listu zwraca na pewien problem, który może i dotyczyć i nas. Nie wiem. Mianowicie on mówi tak, mamy wam o nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Tutaj oczywiście on mówi to w kontekście właśnie przedstawienia Jezusa jako arcykapłana, jako tego kapłana wielkiego, bo wcześniej się o tym wypowiada. I mówi, jeszcze mógłbym wam troszeczkę więcej na ten temat głębszych rzeczy powiedzieć, ale myślę, że nie zrozumiecie, bo staliście się ociężali. Tutaj te słowo, które mówiliśmy już jakiś czas temu, czyli tacy powolni, leniwi, wsłuchani, nie skorzy do tego, żeby coś przyjmować. Oczywiście to pokazuje, że autor listu widział problem wśród swoich odbiorców listu. Nie wiem, czy ich znał osobiście, prawdopodobnie tak. Czy też usłyszał o pewnych rzeczach dotyczących tej społeczności żydowskiej, ale naprawdę mieli problem z tym, że brakowało im zapału, takiego, można powiedzieć, zainteresowania, zrozumieniu i poznaniu nauki o Chrystusie. Być może to wynikało z ich tradycji żydowskiej, bo wiecie, czasami człowiek jest długo w tradycji, ma swoją tradycję i my też mamy swoje tradycje. Czasami ja burzę te tradycje ostatnio, bo na przykład są dwie pieśni i kazanie, albo nie robię tego specjalnie, nie posądzacie mnie, ale mamy swoje tradycje. Każdy ma swoje tradycje. Zależy, w jakim kościele się wychował, w jakim wzrastał, więc ma swoje przyzwyczajenia. I czasami, powiem, nie zawsze, ale czasami te przyzwyczajenia zasłaniają nasze serce przed tym, żeby poznać rzeczywiście prawdę. Żeby Chrystus objawił nam się w całości, jaki On jest. Mamy swoje tradycje, swoje przyzwyczajenia i być może właśnie takie tradycje, przyzwyczajenia i różne inne rzeczy mieli Hebrajczycy. Im ciężko było zrozumieć, pojąć to, że jest zmiana kapłaństwa, że się to wszystko pozmieniało, kiedy Chrystus przyszedł. I mógł im jeszcze więcej rzeczy powiedzieć, natomiast mieli rzeczywiście problem w słuchaniu, w przyjmowaniu prawdy. Konsekwencja była taka, że adresaci listu, zamiast dojrzewać wierze, czyli być coraz bardziej dojrzalsi, coraz bardziej poznawać Chrystusa, widzieć, jaki On jest, zgłębiać te prawdy, to autor mówi, że stali się duchowo leniwi, potrzebowali znowu mleka, o czym dzisiaj Kamil mówił. Nie stałego pokarmu, czyli musieli wrócić do podstaw, żeby im znowu o podstawach mówić. Nie mogli wejść, żeby zobaczyć Jezusa jako arcykapłana, jako tego kapłana dóbr przyszłych, bo tu jest cała głębia jeszcze. To nie tylko, że kapłan jakby najwyższy, najwspanialszy zrobił coś dla nas, ale w nim też Bóg wypełnił wszystkie obietnice. Właśnie w tym kapłanie, właśnie w nim wypełniły się obietnice dane dla ludu Bożego, bo Bóg mówił, że jeśli będziecie ze mną w przymierzu, to ja będę wam błogosławił, będę wam dobrze życzył, będę z wami, będziecie mi ludem, a ja będę waszym Bogiem, będzie ta relacja. I to było niemożliwe, bo ciągle jakiś był problem. Teraz autor listu Hebrajczyków pokazuje, że to wszystko się zmieniło. Więc jest relacja, jest coś niezwykłego, jest więcej. Jest wypełnienie tych wszystkich obietnic, tego błogosławieństwa, które jest właśnie w Chrystusie. Zresztą Paweł, apostoł Paweł o tym pisał nie jeden raz. I zobaczcie, więc autor listu mówi, że jest problem. Że jeśli nie przezwyciężą czegoś w swoim życiu, odbiorcy listu, jeśli nie zmienią swojego myślenia, to nie będą w stanie w pełni pojąć dzieła Chrystusa. Tego, co On zrobi, Jego zbawczej roli. Nie będą w stanie tego zrobić. I to jest, zobaczcie jak ważne, bo to wracamy do tego, co 2 tygodnie mówiłem temu, że ważne jak słuchamy. Ważne też, co dzisiaj Kamil powiedział. Te słowa Chrystusa, jaką wartość dla nas mają. Jego nauka. Czy chcę tego słuchać, czy nie? Myślę, że to jest bardzo ważne i kiedy weźmiemy całą listę Hebrajczyków, to zobaczymy, że rzeczywiście oni się gnusili, leniwi, słuchali, stali. Powodowało to wiele problemów. Między innymi to, że brakowało im wiary. Między innymi w tym, że już nawet nie chcieli chodzić na wspólne zgromadzenia, bo autor listy Hebrajczyków tam pisze, że niektórzy mają to zwyczaju, tak? Nie opuszczajcie, mówi, waszych zgromadzeń, waszych wspólnych zebrań, jak niektórzy mają zwyczaju. Czyli niektórzy już jakby nie widzieli może w tym sensu, nie wiem. Ale był problem, rzeczywiście duchowy problem się zrobił wśród tych odbiorców, czyli wśród Hebrajczyków. I autor listy musiał zainterweniować, pisząc słowo zachęty. Przedstawiając Chrystusa, malując im to wszystko przed oczami, żeby może no, załapali tym razem, kim On jest. Żeby zobaczyli, co im zostało dane, co im zostało darowane. Podsumowując, już kończąc, autor listu przypomina wierzącym o niezwykłej nadziei, którą mają w Chrystusie Jezusie. Jezus stał się arcykapłanem, do którego możemy przyjść, możemy przystąpić. Jeśli upadamy, nie jesteśmy w stanie załatwić sprawy przed Bogiem sami, że nie wiem, coś wykonamy, coś zrobimy. Przez tydzień będę Biblię czytał, będę naprawdę godzinę dziennie się modlił. Inaczej wtedy Bóg na mnie spojrzy, na moje życie. Nie. Jest doskonała ofiara Jezusa Chrystusa. Mamy orędownika, do którego możemy przyjść. On zawsze żyje, by wstawiać się za nami. Możesz przyjść do Niego, wyznać grzech, doświadczyć przebaczenia. Więc mamy tą zachętę, żeby przystąpić do tronu łaski, ale to ostrzeżenie też myślę, że jest dla nas, tak jak czytaliśmy, żeby nie chcieć tylko podstawowych nauk, i mówić ciągle o tym, o tych podstawach. Myślę, że musi być w naszym życiu takie pragnienie poznania Chrystusa więcej. Nie tylko tego, że On umarł za nas, za nasze grzechy i my sami sobie udowadniamy czasami, że Jezus tego dokonał. Nie musimy udowadniać. Jezus tego to dokonał. Ale możemy głębiej jakby wejść w poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. To będzie przemieniało nasze życie. Nasze serce, nasze wnętrze, nasze decyzje, nasze myślenie, to jak żyjemy. I kochani, myślę, że warto sobie zadać pytanie, czy pragnę poznawać Chrystusa. Czy naprawdę? Wiecie, to nie chodzi o to, że ja teraz powiedziałem kazanie i powiecie, no tak, warto. Ale chodzi o to, żebyś wejrzał w swoje serce i naprawdę zobaczył, jak na przykład ten tydzień wyglądał u Ciebie? Ten, który minął. Czy dążyłeś do tego, czy to Cię pociągało do tego, żeby go poznawać, żeby zobaczyć, jaki on jest piękny, jaki on jest niezwykły, czy Cię to pociąga w ogóle? Czy idziesz w tym kierunku? Czy pragniesz wsłuchiwać się w jego głos, w to, co on mówi do ciebie? Czy pragniesz wrócić do domu i usiąść przed Jezusem i usłyszeć coś od niego? Czy masz to pragnienie? Bo to nie chodzi o dzisiejsze kazanie. Nie chodzi o wzbudzenie was, tylko jakiegoś chwilowego zachcenia, jakby poznania Jezusa. Brzydkie słowo zachcenia. Wiecie, o co mi chodzi. Ale chodzi o to, żeby zobaczyć, co Chrystus dla mnie zrobił. Wejść w tę relację.